Dostojni goście, panie dziekanie, szanowni państwo, drodzy studenci. Wczoraj zainaugurowaliśmy rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim i jeszcze nigdy, tak jak w tym roku, tradycyjna formuła, łacińska formuła otwarcia nie była tak aktualna dla naszej uczelni jak dziś. Quod felix bonum faustum fortunatum quae sit. Oby to było dla szczęścia, dobra i pomyślności wszystkich. Myślę, że to idealne życzenie dla uczelni, które dopiero od miesiąca tworzą jeden organizm. Z dumą możemy już dziś mówić, że udało nam się przejść przez ten niełatwy przecież proces konsolidacji w tempie wręcz błyskawicznym. Wprawdzie wstępne rozmowy wtedy jeszcze rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, profesorem Marianem Miłkiem, rozpoczęliśmy pod koniec ubiegłego roku, ale po raz pierwszy podaliśmy tę informację do publicznej wiadomości dopiero po 4 miesiącach, pod koniec lutego, bo najpierw trzeba się było po prostu porozumieć. I dopiero wtedy powołaliśmy zespoły robocze, których zadaniem było wypracowanie porozumienia ustalającego zasady połączenia. Już po niespełna 2 miesiącach, czyli to było naprawdę, to było błyskawiczne działanie, w połowie kwietnia mogliśmy przekazać ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego, panu Jarosławowi Gowinowi, podczas jego wizyty na uniwersytecie, kompletny wniosek o konsultację. 17 lipca bieżącego roku byliśmy razem w Warszawie, gdzie minister Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie o włączeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Zielonej Górze składałem już szczególne podziękowania wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ale nie wszyscy Państwo byliście wczoraj obecni. Dlatego pozwolę sobie dzisiaj powtórzyć i jeszcze raz bardzo gorąco podziękować rektorowi PWSZ, teraz już Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu, panu profesorowi Marianowi Miłkowi i prorektorowi, doktorowi inżynierowi Stanisławowi Pryputniewiczowi za bardzo konstruktywne podejście do rozwiązywania wszystkich problemów, których w czasie negocjacji było bardzo dużo. Nieoceniona była pomoc wielu pracowników administracyjnych, zarówno po stronie Uniwersytetu, jak i PWSZ. Wszystkim Państwu zaangażowanym w proces łączenia naszych uczelni bardzo serdecznie dziękuję za wykonaną w tym zakresie pracę. I bardzo proszę o jeszcze, bo proces łączenia tak naprawdę się dopiero zaczął. On jest bardzo długi. Cały czas widzimy nowe rzeczy, które trzeba rozwiązywać. I od wszystkich nas będzie wymagał wiele pracy i myślę wzajemnego zrozumienia. Nasze połączenie powinno mieć nie tylko charakter formalny, organizacyjny, ale powinno przełożyć się przede wszystkim na stosunki pomiędzy pracownikami i studentami. Mam świadomość, że fakt, że mówimy o dwóch różnych miastach, Zielonej Górze i Sulechowie, może mieć pewien negatywny wpływ na integrację środowiska, zarówno pracowniczego i studenckiego. Ale pamiętajmy, że już za miesiąc przejazd z Sulechowa do Zielonej Góry będzie trwał 10-15 minut, czyli to się bardzo mocno skraca. To właściwie jest znacznie bliżej w sensie przejazdu niż w ramach jednego dużego miasta. Poza tym wielu pracowników Wydziału Zamiejscowego to Zielonogórzanie, a mieszkańcy Sulechowa i okolic często pracują w Zielonej Górze. Przede wszystkim na uniwersytecie, a teraz już wszyscy Państwo oczywiście pracują. Myślę, że usuwanie uczelni nie powinno być w istocie przeszkodą w pozasłużbowych kontaktach i już dziś zapraszam Państwa do udziału we wszystkich uniwersyteckich imprezach i uroczystościach. Zaproszenie to kieruję przede wszystkim do studentów, dla których udział w życiu studenckim jest niezwykle ważny. A przecież na naszej wspólnej już uczelni mamy wiele do zaoferowania. W minionym roku akademickim w ramach programu Erasmus+, Uniwersytet miał podpisane umowy ze 135 uczelniami z całego świata. Studenci Uniwersytetu działają w wielu instytucjach, m.in. w Zrzeszeniu Studentów Polskich, Akademickim Związku Sportowym, Akademickim Związku Motorowym, Europejskim Forum Studentów. Nie będę wymieniał wszystkich, jest ich bardzo dużo. Na Uniwersytecie mamy zarejestrowanych 176 kół naukowych. Działa Big Band, chór akademicki i klub uczelniany AZSUZ, w którym w 16 sekcjach i 4 sekcjach dla niepełnosprawnych uczestniczy ponad 600 członków. Studenci mają do dyspozycji kluby studenckie Gęba, Łojca, Klub Studencki Wyspa oraz wciąż poszukujący nowych współpracowników dziennikarzy media studenckie, Gazetę Samorządu Studenckiego Gazetę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu UZ-kę, redagowaną przez Stowarzyszenie Mediów Studenckich, Studenckie Radio, Indeks i Telewizji. Szanowni Państwo, Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentuje uczelnie na konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz na konferencjach rektorów uniwersytetów polskich na Forum Uczelni Technicznych i Forum Uniwersytetów Polskich. Na działalność studencką uczelnia przeznacza prawie 500 tysięcy złotych rocznie. Dofinansowanie wykorzystywane jest m.in. na organizację studenckich konferencji i warsztatów na uniwersytecie oraz udziału członków kół i Parlamentu Studenckiego w konferencjach organizowanych przez inne środowiska akademickie w Polsce i za granicą. Na rzecz studentów i absolwentów bardzo prężnie działa Uniwersyteckie Biuro Karier, które jest organizatorem cyklicznych imprez, takich jak Targi Pracy, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości czy Ogólnopolski Tydzień Kariery. Biuro Karier zajmuje się także monitorowaniem karier zawodowych naszych absolwentów. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego w ubiegłym roku mogli ubiegać się o pomoc materialną w różnej formie w ramach różnorodnych stypendiów. Całkowity fundusz stypendialny w roku akademickim 2016-2017 wynosił 18 milionów złotych. Wszystkie te możliwości są od teraz również do dyspozycji studentów Wydziału Zamiejscowego. Szanowni Państwo, drodzy studenci, ja wszystkim chciałem powiedzieć o jednej rzeczy jeszcze, o której mówiłem wczoraj w Zielonej Górze, że według rankingu z firmy Sedlak & Sedlak, ogólnopolskich badań z 2016 roku, nasza uczelnia była na 6. miejscu wśród polskich uniwersytetów, jeżeli chodzi o płace po zakończeniu studiów drugiego stopnia. To, co to oznacza? To oznacza, że nasi absolwenci zarabiali tyle samo, ile absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, o 300 zł więcej niż Uniwersytetu Szczecińskiego i Śląskiego. Mówię tylko o samej tej ścianie zachodniej. I o 700 zł więcej niż Uniwersytetu Opolskiego. Nie mówię w tym momencie w ogóle o ścianie wschodniej, gdzie te zarobki są wyraźnie niższe. O 100 zł mniej niż Uniwersytet Wrocławski. To nie jest tak źle. Pozwólcie też Państwo, że powiem kilka słów o dzisiejszym potencjale Uniwersytetu Zielonogórskiego. O prestiżu uczelni w znaczącym stopniu decyduje kadra, zwłaszcza nauczyciele akademicy z tytułami profesora. Uniwersytet Zielonogórski dziś to prawie 1000 pracowników, wśród których jest 316 naukowo-akademickich, jest 316 profesorów i doktorów habilitowanych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 19 dyscyplinach. Także to już jest naprawdę dużo. W 17 dyscyplinach na 8 wydziałach prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie, na których mamy około 350 słuchaczy. Na 13 wydziałach na ponad 60 kierunkach kształci się ponad 11,5 tysiąca studentów. Po raz pierwszy próg uniwersytetu w tym roku przekroczy prawie 2,5 tysiąca studentów stacjonarnych i prawie 1000 studentów studiów niestacjonarnych. Nie sposób nie odnieść się w tym miejscu do planowanej reformy szkolnictwa wyższego. Z nią w pewnym sensie też związane jest nasze połączenie. Całe środowisko akademickie w kraju oczekuje zmian ustawy i nikt nie ma wątpliwości, że powinny one być głębokie. Z naszego punktu widzenia istotne pozostaje pytanie, w jaki sposób dotknie ona małe i średnie, teraz już nas wszystkich razem, nasze i małe, małe i średnie uczelnie akademickie. W nowo proponowanej ustawie przestaje liczyć się potencjał naukowy uczelni, to znaczy uprawnienia do nadawania stopni i tytułów, czy ilość zatrudnionych doktorów habilitowanych, profesorów, samodzielnych pracowników naukowych. Dominujące znaczenie zyskuje poziom naukowy prowadzonych badań oraz prac rozwojowych. I to ma wagę aż 70%. 15% efektywność naukowa szacowana w kategoriach publikacji w indeksowanych czasopismach. 15% ma wpływ na społeczeństwo. Także to są zupełnie nowe jakby wskaźniki, z którymi będziemy musieli sobie dać radę, będziemy musieli się zmierzyć i wypracować sobie strategię działania taką, która już będzie obejmowała Wydział Zamiejscowy. Musimy wypracować też dla Wydziału Zamiejscowego odpowiednie miejsce, bo tak jak rozmawiamy, uczestniczyłem w prawie wszystkich kongresach nauki polskiej i w wielu spotkaniach konferencji rektorów, jest miejsce dla każdej uczelni, tylko każda uczelnia musi znaleźć swoje silne strony. To mogą być strony dydaktyczne, to może być edukacja, to może być nauka, to nie ma większego znaczenia. Gubi się trochę w tej chwili, i to bardzo dobrze, to takie ścisłe rozróżnienie, że zawsze trzeba było zrobić habilitację, że jedyną drogą do tego, żeby zostać na uczelni, było koniecznie ta habilitacja. Teraz habilitacja nie będzie już, jeżeli oczywiście ustawa wejdzie w życie. Ale wszyscy w tej chwili musimy tak się patrzeć, jak ona wchodziła. Jeżeli ta ustawa wejdzie, to habilitacja już nie jest obowiązkowa. Ona tylko otwiera drogę do dalszej kariery naukowej. Daje prawo do bycia promotorem doktorów, do pójścia tą po prostu drogą. Ci wszyscy, którzy będą chcieli iść inną drogą, a będą mieli odpowiednie predyspozycje, będą wyróżniali się, jeżeli chodzi o sposób kształcenia studentów, oni będą też mogli zostawać profesorami uczelnianymi. Czyli tutaj jest naprawdę bardzo duża różnica i myślę, że bardzo wiele będzie zależało od strategii, misji wypracowanych przez poszczególne uczelnie, bo teraz te uczelnie będą opracowywały dla siebie programy. Oczywiście w tym momencie interesy każdego z wydziałów będą brane pod uwagę. Proszę Państwa, z tym wszystkim, z tym dominującym wpływem jednak, bo powiedziałem, że w ocenie, w ewaluacji dominujący będzie wpływ nauki. W sumie 85%, bo 70% badania, 15% publikacji. To będzie właśnie decydowało niestety o kategorii, czyli o ilości pieniędzy, o kategorii naukowej, czyli o ilości pieniędzy już nie tak jak dawniej, idącej tylko na badania. Ale to już będzie w tym momencie decydowało o całej dotacji dydaktycznej. Współczynnik pracowników to jest aż 45% w szkole akademickiej, w każdej szkole akademickiej, w algorytmie. I teraz kategorie, które w tej chwili są, to jest kategoria A+, A, B i C. Za kategorię A+, mnożony jest każdy pracownik w algorytmie przez 1,5. W kategorii A przez 1, w kategorii B 0,7, w kategorii C 0,4. Jak Państwo widzicie, czasami trzeba byłoby zatrudnić dwóch pracowników w kategorii B, żeby liczyło się tak samo finansowo, jak w kategorii A+, a płacić płacimy podobnie. Także no, tak to jest i myślę, że to jest jedna z podstawowych rzeczy, dla których po prostu trzeba przyjrzeć się funkcjonowaniu uczelni i jak mówię, opracować strategię jej rozwoju. Co uzyskujemy przez połączenie? Ja oczywiście nie chcę tutaj mówić o tych oczywistych sprawach. My się bardzo cieszymy z tego, my jako wcześniejsza Uniwersytet Zielonogórski, bardzo cieszymy się z tego, że mamy tak, że otrzymujemy tak piękny ośrodek, tak pięknie utrzymany, z świetną bazą dydaktyczną, z kapitalnymi akademikami, domami studenckimi i ze świetną bazą potencjalnie naukową, teraz bardziej ustawioną na robienie badań usługowych, ale mamy nadzieję, że będzie można te dwie spółki docelowe, które istnieją i laboratoria wykorzystać już w tym momencie do badań naukowych, to jest naszym celem oczywiście. I proszę Państwa, to, że się łączymy, jest dla nas, znaczy jest ważne i dla Uniwersytetu, i dla Państwa, dlatego, bo z kolei PWSZ coraz bardziej traciło studentów. My też powoli tracimy studentów. Nie tak szybko, ale też tracimy. Tracimy na tyle szybko, że pomimo, że w tym roku dostaliśmy wzrost dotacji o 3,5 miliona złotych, to był wyjątkowo zupełnie rok, to szacujemy, że przy takim algorytmie, jaki jest, już za 2 lata możemy nawet zejść do minus 2,5-3 miliona. Tak to po prostu wygląda i myślę, że tak to wygląda dla większości mniejszych uczelni. I dlatego, co nam daje nasze połączenie w kategoriach, ja już mówię o innych kategoriach, nie o tych ludzkich, nie o tych bazowych, związanych z bazą, ale w kategoriach finansowych. My otrzymujemy do dotacji, którą otrzymaliśmy Państwo oddzielnie jeszcze, my oddzielnie, Do tej dotacji dodaje nam się 3% w przyszłym roku i ten poziom, minimalny poziom, jest utrzymany przez 5 lat. To oznacza, że mamy poczucie pełnej stabilności przez okres 5 lat. A to jest okres, gdzie można rzeczywiście dostosować się do wymogów nowej ustawy. Także myślę, jest tylko jeszcze jedna uczelnia w Polsce, która była w stanie to przeprowadzić, ale to była zupełnie inna, to było zupełnie inne połączenie, to kieruję słowa do pana profesora Miłka, bo on sobie świetnie z tego zdaje sprawę. To było w Świętokrzyskiem i to było połączenie Uniwersytetu Świętokrzyskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sandomierzu. Ale to była malutka szkółka, to był jeden budynek po prostu. To jest nieporównywalne z tym, co państwo, z tą bazą i z tym kapitałem ludzkim, który państwo tutaj macie. I myślę, że wspólnie będziemy musieli zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać te nowe możliwości dla dobra wszystkich z was. Na zakończenie chciałem życzyć wszystkim Państwu, władzom Wydziału, kadrze naukowo-dydaktycznej i pracownikom nie będących nauczycielami akademickimi, żeby połączenie z Uniwersytetem sprzyjało osiągnięciu Waszych celów. Życzę Wam także realizacji wszelkich zamierzeń zawodowych i osobistych. Studentom życzę, by czas spędzony na naszej uczelni był nie tylko pożyteczny z punktu widzenia Waszej przyszłej kariery zawodowej, ale żeby pozwolił Wam na wykorzystanie wszystkich radości, które powinny płynąć ze studenckiego życia. Dziękuję bardzo.